W ostatnich tygodniach dosyć dużo było mowy o ewakuacji z Afganistanu. Myślę, że wszyscy jakoś zetknęli się z tym tematem, chociaż większość z nas telewizji nie ogląda, ale myślę, że tam ktoś komuś powiedział, że takie rzeczy miały miejsce. I niektórzy z nas widzieli te zdjęcia przeładowanych samolotów wojskowych, jak wielu ludzi chciało z tego Afganistanu uciec. 30 sierpnia ostatni amerykański samolot opuścił Kabul i w tym czasie z Afganistanu ewakuowano ponad 122 tysiące osób. Takie informacje zostały publicznie przekazane. Mówi się, że była to największa w historii Ameryki ewakuacja obywateli Stanów Zjednoczonych. Konferencja Bidena zakończyła tę całą operację, która została uznana za wielki sukces, ale wiadomo, że mimo tego w Afganistanie pozostało jeszcze trochę obywateli Stanów Zjednoczonych i współpracowników, którzy współdziałali z armiami Zachodu. Nie udało się ich wszystkich niestety ewakuować. I teraz Waszyngton ma podejmować działania dyplomatyczne, które mają doprowadzić do uwolnienia czy do wypuszczenia tych ludzi z kraju, jeśli by chcieli. I na tle tej całej ewakuacji mamy nasz polski wątek. Również nasze samoloty, nasze wojskowe samoloty pojawiały się w Kabulu i zabierały stamtąd Polaków i ich współpracowników. I była to akcja bardzo skomplikowana pod względem logistycznym, bo trzeba było posługiwać się lotniskiem pośrednim w Uzbekistanie. Rząd się w to zaangażował. Wojskowe samoloty zabierały naszych ludzi z Kabulu do Uzbekistanu, a stamtąd już cywilne polskie samoloty przywoziły tych ludzi do kraju. To była też akcja wiążąca się z różnymi trudnymi decyzjami osobistymi, bo tam w czasie pobytu niektórzy się związali już jakoś, ludzie się też wymieszali, gdzieś się ktoś zakochał w jakiejś Afgance albo odwrotnie. No i już było nie tak proste podjąć takie decyzje, żeby opuścić Afganistan. W sumie nasze polskie samoloty wykonały 44 przeloty i ogółem zabrano 1100 osób, w tym 937 Afgańczyków, czyli stosunkowo więcej Afgańczyków niż Polaków. I w poprzedni czwartek, 26 sierpnia, nasz premier ogłosił, że wszystko się udało i wszystkich, którzy chcieli i których należało zabrać, że wszyscy zostali zabrani. Powiedzielibyśmy wszyscy, uff, udało się. Nawet na parę dni przed końcem całej akcji ewakuacyjnej już Polacy wszystko zrobili, co trzeba. Nawet niektórzy dziennikarze mówili, a czemu wy już kończycie akcję? No bo już wszyscy są zabrani, których mieliśmy zabrać. Dlaczego opowiadam, dlaczego odnoszę się do tego obrazu? Myślę, że dosyć żywego w naszej świadomości, bo to ostatnie dni przecież to się działo. A mianowicie dlatego, że w sferze duchowej trwa wielka akcja ewakuacyjna. Rozumiecie, o czym mówię? Celem tej akcji jest zbawienie ludzkich dusz, zbawienie od wiecznego potępienia. Po to się ta akcja odbywa. Słowo Boże mówi w Ewangelii Jana 5:24: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. To jest przesłanie Syna Bożego, który wyraźnie mówi, że aby być zbawionym, aby mieć żywot wieczny, trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa i zacząć słuchać Jego słowa. Obrazki z lotniska w Kabulu, obleganego przez tysiące ludzi, którzy chcieli się wydostać z Afganistanu, mówią o tym, jak można podejść do sprawy ewakuacji, jak można się przejąć sprawą ewakuacji. Ci ludzie naprawdę chcieli się wydostać, chcieli uciekać stamtąd. Jest pytanie, jak jest dzisiaj z ludźmi, którzy mogą być uratowani, dla których Jezus Chrystus składa taką ofertę, że może ich zabrać, że może ich uratować, jak bardzo się tym przejmują. Słowo Boże mówi, że od tego czasu, czyli kiedy to Ewangelia została ogłoszona, kiedy ludzie zostali wezwani do wiary w Jezusa Chrystusa, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do Niego gwałtem wdziera. To znaczy, tak jak ci w tym Kabulu, tam przy tym lotnisku, chociaż było niebezpiecznie, oni się tam cisnęli, lgnęli, żeby się dostać, żeby złapać się tego samolotu, żeby uciec. Tak, Pan widzi ratunek dla ludzkich dusz, że my się mamy chwytać Boga, chwytać się Jezusa Chrystusa, chwytać się i wszelkimi sposobami starać się uratować od wiecznego potępienia. Ewakuacja z Kabulu została zakończona, ale ta akcja, o której mówimy i o której chcemy dzisiaj mówić, wciąż jeszcze trwa, dzięki Bogu. Akcja nie jest jeszcze zakończona. Każdego dnia do grona ewakuowanych dopisywane są nowe osoby. Bogu za to niech będą dzięki. Przez wiarę w Syna Bożego Jezusa Chrystusa, imiona tych wszystkich, którzy się zgłaszają, którzy chwytają się Jezusa Chrystusa, ich imiona zostają zapisane w Księdze Żywota. I dzięki temu, czytamy w pierwszym liście Jana w 5 rozdziale, kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim, a takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To świadectwo Bóg wydał. Bóg tak zorganizował tę ewakuację, tak ją ustanowił, że Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, ustanowił drogą, sposobem ratunku. I każdy, kto wierzy w Boga, do tego się skłania i to stosuje. I nie może wierzyć w Boga ten, kto odrzuca Syna Bożego i kto se po swojemu chce się uratować i na własny sposób szuka usprawiedliwienia i zbawienia. Osoby, które uwierzyły w Jezusa Chrystusa, od aktu wyznania tej wiary są jak ci z Afganistanu, którzy znaleźli się w samolocie ewakuacyjnym. Wyobrażamy sobie, już samolot jest w powietrzu, już opuścił terytorium Afganistanu. Jaka ulga. Słychać, jak pracują silniki, próbują tam podać coś do picia, może chociaż wodę, bo w tych samolotach wojskowych to tam normalnych stewardes nie ma, ale jest tam już ten pokój. Jesteśmy uratowani. Ła! Już nas talibowie nie złapią. Będziemy żyli, będziemy normalnie żyli. Tacy ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, mogą odpocząć. Są zbawieni, są uratowani. Bo Pan powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. We mnie znajdziecie ukojenie, bo ja jestem drogą. Drogą, która prowadzi do życia, do Ojca na zawsze. I właśnie mając na uwadze to uczucie odpocznienia, ulgi, spełnienia, że jestem uratowany. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli, przyjrzeli się Słowu Bożemu, które w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, w 1 wersecie brzmi następująco. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, no bo jeszcze ta akcja trwa. Miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. Skoro jeszcze jest możliwość ratunku, skoro jeszcze można uchwycić się Jezusa Chrystusa, uwierzyć w Niego i być zbawiony, to trzeba zrobić wszystko, aby nie zostać w tyle, aby nie zostać w tym Afganistanie, tylko się uratować. A z powodu opieszałości można przegapić tę możliwość. Może być tak, że słyszysz, że możesz się ewakuować. Możesz być takim teoretycznym Polakiem, który mieszkał sobie w Afganistanie i słyszysz komunikaty, że trzeba na lotnisko, bo polskie samoloty przylatują i zabiorą. Trzeba się śpieszyć. A ty mówisz, a to spoko, jeszcze te winogrona mi ładne wyrosły, tylko nie dojrzały całkiem, to muszę sobie je pozrywać, żeby sobie jeszcze pojeść, albo jeszcze chcę tam kogoś odwiedzić, a jeszcze nie widziałem tamtej części Afganistanu, jeszcze podjadę, jeszcze, a zdążę. I opieszałość może cię kosztować to, że się nie załapiesz na ten samolot, bo jeśli tej nocy śmierć zajrze ci do oczu, to już nie będzie czasu, już będzie za późno, żeby to zrobić. Trzeba też pamiętać, że droga do tej ewakuacji może zostać odcięta przez przeciwnika naszych dusz. On robi wszystko, żebyśmy się nie wyratowali. On, widząc twoje wahanie, twoją opieszałość, brak tego nastawienia, jak to przeczytaliśmy, że każdy się do Królestwa Bożego gwałtem wdziera, widząc, że w ciebie nie ma takiego nastawienia, zrobi wszystko, żebyś miał tak zajętą uwagę innymi sprawami, żeby nie przeżywać tego gwałtownego pragnienia, że ja muszę się pojednać z Bogiem, ja muszę oddać swoje serce Jezusowi Chrystusowi, ja muszę naprawić swoje drogi, ja muszę się opamiętać, bo się zapuściłem w moim chrześcijańskim życiu i już traciłem pewność zbawienia i nie wiem, co by było, gdybym dzisiaj musiał odchodzić z tego świata. Bądźmy zatem ostrożni, jak ten sam tekst brzmi w przekładzie Biblii Ewangelicznej, aby czasem, choć obietnica wejścia do jego odpoczynku pozostaje aktualna, ktoś z was nie uznał, że go ona nie dotyczy. Hej, to może być nawet tak, że jeśli my się nie przejmiemy w odpowiednim czasie tą kwestią ewakuacji, ratunku w Jezusie Chrystusie, to możemy dojść do takiego wniosku, że to może nie jest dla nas w ogóle. To może dla innych, ale to mnie nie dotyczy. Dlatego Słowo Boże mówi, że jeśli dzisiaj usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, tylko czym prędzej przyjmujcie Chrystusa, ruszajcie drogą zbawienia. I chciałbym, żebyśmy teraz przez chwilę, posługując się takim znanym obrazem biblijnym, mianowicie obrazem wyjścia Izraelitów z niewoli w Egipcie, obraz, który pojawiał się w ostatnich kazaniach, bo to jest w ogóle wielki obraz, wielce pouczający obraz, chciałbym, żebyśmy spojrzeli, jak faraon, który w tej historii obrazuje diabła, przeciwnika Bożego, jak próbował zatrzymać Izraelitów, jakich sposobów używał, jakich metod, żeby oni nie poszli na pustynię, nie ruszyli w stronę ziemi obiecanej. Myślę, że to dobry, bardzo czytelny obraz, który może nam też podpowiedzieć, gdzie my jesteśmy w tym całym procesie ratunkowym. Bóg miał plan, o którym często mówimy, o którym Biblia, cała Biblia mówi, a mianowicie to, aby wyprowadzić Izraelitów z Egiptu i doprowadzić do ziemi obiecanej. I powiedział tak, do Mojżesza i Aarona. Wtedy ja położę rękę moją na Egipt i wyprowadzę zastępy moje, lud mój, synów izraelskich z ziemi egipskiej przez surowe wyroki. I poznają Egipcjanie, żem ja Pan, gdy wyciągnę rękę swoją nad Egiptem i wyprowadzę synów izraelskich spośród nich. Wspaniała deklaracja, obietnica Boga, który postanowił się ująć za ludem izraelskim w niewoli w Egipcie. I jak Bóg coś mówi, to tak się dzieje. Bo On ma moc, bo On jest potężny, bo On działa tak, jak sam chce i nikt tego nie jest w stanie zatrzymać. Myślę, że serce Aarona i Mojżesza, którzy słyszeli te słowa, rosło. I idziemy. I Bóg powiedział, że jak pójdziecie do Faraona, to zacznijcie od tego, że pokażcie mu znak, że ja jestem z wami. I tym znakiem była laska Aarona, jak pamiętamy z Biblii, która się zamieniła w węża. I wydawałoby się, że jak Faraon zobaczy coś takiego, to rybka i no to ja proszę bardzo, widzę, że Bóg jest z wami, idźcie. Ale okazało się, że Faraon ani mowy w ogóle, żeby miał ich wypuścić. Co? Do roboty. Cegłę wyrabiać. Co wam do głowy przychodzi? I Słowo Boże mówi, lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał. Tak jak Pan zapowiedział. Bo Bóg to wiedział, że on tak właśnie będzie się opierał. A więc gdy chcemy ruszać za Jezusem Chrystusem, drogą życia, drogą zbawienia, to pierwsza odpowiedź jest następująca. Absolutnie nie ma zgody na coś takiego, byście gdzieś tam szli, żebyście coś zmieniali. Tak przynajmniej było w przypadku Izraelitów. Otrzymali odmowę całkowitą. Serce Faraona pozostało nieczułe. No i wtedy zaczęły się plagi. Znamy historię, nie będziemy tu omawiać. Cztery plagi musiały przejść przez ziemię egipską, gdy coś drgnęło. Otóż Faraon powiedział, okej, możecie służyć temu swojemu Bogu Jahwe, ale zostańcie w kraju. Idźcie, złóżcie Bogu waszemu ofiarę w tym kraju. To nie była odpowiedź, którą się Mojżesz mógł, na którą mógł się zgodzić. Wtedy Faraon zaproponował inne rozwiązanie. Wypuszczę was, abyście służyli Panu waszemu Bogu na pustyni, lecz nie oddalajcie się zbytnio. Znaczy, możecie już tam ruszyć, nawet na tę pustynię, jak chcecie, ale zostańcie blisko, żebyście się za bardzo nie oddalili, żebym nie stracił nad wami władzy, kontroli, żebym mógł zawsze was dosięgnąć i mieć pod swoją władzą. No i wtedy przyszły kolejne plagi, trzy kolejne plagi i wtedy czytamy, sprowadzono więc z powrotem Mojżesza i Aarona do Faraona, a on rzekł do nich, idźcie, służcie Panu Bogu waszemu, lecz którzy to mają iść? Mojżesz odpowiedział, pójdziemy z naszą młodzieżą i z naszymi starcami, pójdziemy z naszymi synami i naszymi córkami, z naszymi trzodami i z naszym bydłem, gdyż mamy obchodzić święto Pana. Wtedy rzekł do nich, Pan niech będzie z wami, jeżeli ja kiedykolwiek wypuszczę was i dzieci wasze. Patrzcie, jakie złe macie zamiary. Nie tak. Idźcie wy, mężczyźni, i służcie Panu, skoro tak tego żądacie. I wypędzono ich od Faraona. Widzimy następny etap, jak Faraon chciał zatrzymać Izraelitów w swoich rękach. Niech idą sami mężczyźni, bez dzieci. Niech idą. Niech idą na pustynię bez dzieci, bez rodzin. Długo tam wytrzymają? Wyjeżdża człowiek na parę dni I tak go już zaczyna tęsknota brać, że jak bez was mi pusto, jak być. Mateusz, jak to się dzieje, jak tam z tydzień człowiek jest daleko? No dobrze mówię, nie? Chociaż w tym dobrze mówię, nie? Tak, tak to jest. I faraon, cwaniak, wiedział, że jak pójdą sami mężczyźni bez kobiet, bez dzieci, bez rodzin, to tam długo nie wytrzymają i wrócą. Oni, jak wiemy dalej z Biblii, nawet z tymi rodzinami chcieli potem wracać, bo im tam cebuli brakowało, czosnku na pustyni i tam jeszcze paru przysmaków. Tacy są ludzie. Ale tutaj mamy właśnie ten kolejny etap. Idźcie, ale sami idźcie. Jak już tak chcesz, to idź. Służ Bogu, ale sam. No i wtedy Bóg zesłał kolejną plagę, plagę ciemności. I czytamy, faraon zawołał Mojżesza i rzekł: idźcie, służcie Panu, tylko trzody i bydło wasze niech pozostaną. Także dzieci wasze mogą iść z wami. A Mojżesz odpowiedział: w takim razie ty dasz nam zwierzęta na ofiary rzeźne i całopalne, byśmy je mogli przygotować Panu Bogu naszemu. Więc także bydło nasze pójdzie z nami, a nie pozostanie nawet kopyto. Z niego bowiem weźmiemy na ofiarę Panu Bogu naszemu. A więc propozycja, kolejna propozycja faraona była taka, że idźcie już, wszyscy ludzie idźcie, ale zostawcie swój majątek. Zostawcie swoje środki materialne, dobra, jakie macie. I dopiero anioł śmierci, zabijający w Egipcie wszystko pierworodne, dokonał przełomu. Dla Izraelitów ta noc miała się stać początkiem roku, początkiem czasu. Ogłoszono Paschę i anioł śmierci przeszedł przez Egipt i zabił wszystkich pierworodnych w Egipcie. Wszystko, co było pierworodne, nawet spośród zwierząt. I powstał wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. I wezwał Mojżesza i Arona w nocy, mówiąc: wstańcie, wyjdźcie spośród ludu mojego, zarówno wy, jak i synowie wasi. Idźcie, służcie Panu, jak mówiliście. Zabierzcie też trzody wasze i bydło wasze, jak mówiliście. Idźcie, a błogosławcie też mnie. I nalegali Egipcjanie na lud, by ich śpiesznie wyprawić z kraju, bo mówili: wszyscy pomrzemy. Co tutaj jest jeszcze, jakim haczykiem jest to pozwolenie faraona? Żeby Izraelici, gdy pójdą tam na pustynię, już wszyscy ze wszystkim, żeby na ustach mieli jeszcze tego wrednego faraona. Żeby go błogosławili. On ich tak trzymał tyle czasu, a oni żeby jednak tak: Panie Boże, błogosław faraona, niech mu się wiedzie. Niech ten bezbożny Egipt się rozwija dalej. Jeszcze jest jeden w tej historii haczyk, mianowicie czytamy w 12 rozdziale 2 Mojżeszowej, 37 wersecie i 8. Synowie izraelscy wyruszyli z Ramzes do Sukot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych, oprócz dzieci. I tutaj uwaga. A szło z nimi także mnóstwo obcego ludu. I trzody, i bydła, bardzo liczny dobytek. Pan Bóg obiecał, że wyprowadzi swój lud izraelski z Egiptu. To dla nich była ta ewakuacja obmyślona. Ale w międzyczasie podczepiło się pod nich mnóstwo obcego ludu, różnych takich tam niedobitków, ludzi, którzy potem, jak czytamy uważnie Biblię, stali się wielką przeszkodą w pójściu do ziemi obiecanej. To właśnie z powodu tych ludów Izraelici tak często szemrali na pustyni i rozgniewali Boga i sprawili, że chodzili, błąkali się po tej pustyni przez 40 lat. To z powodu tych narodów, tych, którzy się dołączyli, bo Izraelici zaniedbali sprawę, bo oni mieli iść sami i służyć Bogu Jahwe, a oni wzięli ze sobą to całe barachło, przepraszam za określenie, i to było przyczyną wielkiego nieszczęścia później. Oto jest historia, oto obraz, który dobrze ilustruje to, z czym my dzisiaj musimy się mierzyć, zmierzyć, jeśli chcemy pójść drogą życia, jeśli chcemy być ewakuowani z tego świata, który został skazany na potępienie. Z czym musimy się mierzyć? Po pierwsze, mierzymy się z całkowitym brakiem zgody na nasze pójście za Jezusem. W naszym środowisku, w naszym otoczeniu, jak ktoś przychodzi i mówi do domu, przychodzi, słuchajcie, spotkałem takich ludzi, opowiedzieli mi o Jezusie, jakie to wspaniałe życie, ja chcę, co wy na to myślicie, co wy, jak uważacie, co? Jakąś sektą się musiałeś zetknąć. Ty, a wybij to sobie z głowy. Ty jak zgłupiałeś. Absolutnie, gdzie tam? Jaki wstyd przyniesiesz do naszej rodziny. Ach, zawsze się wiary ojców i tak dalej. Absolutnie. U nas kiedyś jeden ojciec, chociaż syna zabije, jak on pójdzie za Jezusem. I jeszcze przyjdzie do zboru i zrobi jatkę z tego powodu. Absolutnie się nie zgadza na coś takiego. Znacie to? Jak reagują nasze rodziny? Niektórzy nawet boją się powiedzieć rodzinom, Andrzej, no nie? No ty, właśnie. Nawet nie, dlatego nawet nie powiedział, że chce iść za Jezusem w swojej rodzinie. Nie? A już powiedziałeś, czy jeszcze? Częściowo. Widzicie, już 2 lata, a dopiero częściowo ludzie się z najbliższej rodziny dowiadują, że on poszedł za Jezusem. Po drugie, mierzymy się z taką oto ofertą, czy taką próbą zatrzymania nas, że możesz służyć Jezusowi bez żadnych zmian, bez żadnych ruchów większych, żeby ludzie niczego nie zauważyli. Jak chcesz sobie tę Biblię czytać i się modlić, to sobie módl się w chałupie, módl się w swoim pokoju, nie musisz się obnosić. To jest osobista wiara każdego. Może ci przejdzie, mam nadzieję, że ci przejdzie. Chcesz tak bardzo, to słusz, ale nic nie zmieniaj, nic tam nie ogłaszaj. Nie rób żadnych scen, Mateuszu, żadnych scen przed rodziną, że ty postanowiłeś iść za Jezusem. Niech to przejdzie bez echa, to jest twoja osobista sprawa. Zdarza się, diabeł jest taki przebiegły i użyje różnych ludzi, żeby nas zatrzymać przed wyraźnym, konkretnym, powiedziałbym, widzialnym dla innych ruchu, zmianie w naszym życiu. Patrząc na tę historię, widzimy trzeci etap, na którym niektórych chrześcijan udaje się zatrzymać, żeby nie poszli dalej. A mianowicie, idź za Jezusem, ale nie oddalaj się za bardzo. Tak, możesz, nawet se możesz na te nabożeństwa tam czasem pójść, ale również powinieneś brać udział we wszystkich uroczystościach rodzinnych i przynajmniej 2 razy pójść do normalnego kościoła. Na Wielkanoc i na Boże Narodzenie pójść z nami do normalnego kościoła. Tak, to se możesz chodzić tam do tych dziwnych tam na Olszynce. Nie oddalaj się za bardzo. Masz dalej uczestniczyć w tych wszystkich imprezach rodzinnych, w chrzcinach, w komuniach, w tym wszystkim, bo takie jest tu życie i nie rób nam wstydu. Nie oddalaj się za bardzo. Nie zrywaj kontaktów, nie zrywaj przyjaźni. Marcin, dalej z kolegami się spotykaj, bo przecież nie możesz się za daleko oddalić. Przecież to jest metoda przeciwnika. A jak już tak bardzo chcesz, to idź sobie za Jezusem, ale sam. Idź sam, bez twoich najbliższych. Nie wciągaj to najbliższych, nie wciągaj to swoich dzieci, nie wciągaj w to swoich rodziców, nie wciągaj to domowników, brata i siostry się nie wciągaj. Jak już tak bardzo chcesz, to idź i se idź, ale sam. Znacie ten etap? Czy się diabłu przypadkiem nie udało zatrzymać? Widzę tu wielu rodziców, ale nie widzę ich dzieci. Widzę w przekroju ewangelicznych chrześcijan, że borykamy się z tym problemem, że my poszliśmy za Jezusem, ale nikt z naszych najbliższych nie poszedł. I my się gdzieś tam może już zgodziliśmy. Nie daj Boże, żebyśmy się zgodzili, że pójdziemy sami, będziemy sobie służyć Panu, a wy jak nie chcecie, to nie chcecie. No oczywiście nikogo na siłę nie pociągniesz, wiadomo. To chyba się tutaj rozumiemy, że to, co od nas nie zależy, to nie zależy. Ale obawiam się, że czasem zależy od nas, tylko my żeśmy spasowali. Wiedzieli, że tak to już jest. Zgodził się Faraon, żebyśmy poszli i służyli Bogu sami. No to idziemy sami. Ale to nie wola Faraona ma decydować o naszej postawie, tylko wola Boża. A Bóg przez Mojżesza powiedział, nie. Pójdziemy wszyscy, pójdziemy z naszymi dziećmi, pójdziemy z naszymi starcami nawet, pójdziemy z naszymi zwierzętami, ze wszystkim pójdziemy. Nie zostanie nawet kopyto. A diabeł ma swoje metody. Mówi dalej, skoro już tak chcecie iść, no to idźcie całą rodziną. Ale majątek należy tu do nas. No tutaj nic... Proszę za bardzo nie wciągać w chrześcijaństwo, w to naśladowanie Jezusa kwestii materialnych. Diabeł podpowiada nam czasem gdzieś w głębi serca, trzeba oddzielić sprawy duchowe od rzeczy materialnych. No przecież. Oddzielić sprawy zawodowe od kościelnych. Mam tu swoje życie, swoje obowiązki, swoje zarobki, swoje pieniądze, swój sposób wydawania pieniędzy i mam ten kościółek. Chcę przyjść w niedzielę, usiąść, czasem może nawet coś na kolektę dać, czemu by nie. I będę sobie prowadzić, ale nie, ja, bracie, ja nie mieszam spraw materialnych, spraw zawodowych ze sprawą Kościoła, ze sprawą wiary. No, znaczy, że diabłu się już udało na tym etapie zatrzymać gościa. Bo tak naprawdę wszystko dajemy Panu, wszystko oddajemy. Dajemy siebie ze wszystkim, co mamy. Wszystko ma pójść i służyć Bogu, oddawać chwałę. To, jak zarabiam pieniądze, to, gdzie pracuję, to, z kim pracuję, to wszystko poddaję pod kierownictwo Boże, pod kierownictwo Ducha Świętego. Wszystko należy do Niego. Ja ze wszystkim, co mam. Nawet to, żeśmy dzisiaj chyba śpiewali wszystko, co mam, tak? Pamiętacie jeszcze, cośmy śpiewali? Jeszcze o jednej rzeczy. A dzisiaj nie patrzę na zegarek, bo dzisiaj mamy agapę w ogrodzie. Możemy pociągnąć. To są ważne rzeczy, o których mówimy. Diabeł jest taki chytry, że gdy już widzi, że my jesteśmy zdeterminowani, żeby pójść za Jezusem na całego i ze wszystkim, co mamy, to chce nam jeszcze wkręcić jedną taką ideę, mianowicie idź za Jezusem, ale nadal noś w sercu błogosław ten świat. Myśl dobrze o tym świecie, żeby mu się wiodło, żeby słoneczko świeciło, żeby trawka zielona rosła, żeby śmieci nie było na tym świecie, plastiku, żeby nie było, energia odnawialna, żeby była. Zajmij się trochę tym, błogosław. Idźcie, ale błogosławcie też mnie. Weźcie trochę więcej czasu na to, tak jak się już modlicie, to nie módlcie się tylko o te duchowe rzeczy, módlcie też te o to, żeby ryby pływały, żeby dzików nie odstrzeliwali. Czasem myślimy, że to nie ma znaczenia, ale serce, jak się któryś zaangażuje w ekologię, jak się któryś zaangażuje w ratowanie tego świata, w porządkowanie tego świata, w zbawianie tego świata, to kawał serca, kawał czasu, kawał energii poszło w komin. Z czym jeszcze się mierzymy? Mianowicie mierzymy się też i z tym, że zaczynamy służyć, już ruszamy, że będziemy chrześcijanami na 100%. Że ruszamy i tam nie ma w ogóle opcji, że dopuszczamy do tego, aby między nami byli ludzie, którzy nie są w ogóle odrodzeni, którzy nie należą do Pana, którzy są przedstawicielami obcych ludów, jak tam było z tymi Izraelitami. Żeby oni weszli do zboru, do kościoła, żeby razem z nami szli, bo oni chcą razem z nami iść. Tam w Egipcie powiedzieli, ej Żydzi, my chcemy z wami iść. No i Żydzi powiedzieli, no to spoko, to chodźcie. Jak już tak chcecie, to chodźcie. My będziemy wam pomagać, my tam tak... Okej, chodźcie. I czasem dochodzi do tego, że między wierzącymi ludźmi jest pełno ludzi, którzy nie kochają Pana Jezusa z całego serca, którzy nie idą za Nim, aby naprawdę Mu służyć, tylko się podczepili, bo tu można skorzystać, bo tu fajne towarzystwo, bo tu, bo tamto. Tam u nas akurat tak nie jest, u nas nie ma nic jego fajnego. I dlatego jesteśmy trochę bezpieczniejsi, jeśli chodzi o to, nie przychodzą tutaj ludzie o tak, żeby się podczepić, żeby mieć łatwiej w życiu czy coś, bo my tutaj śrubę dokręcamy dosyć. Ale w innych miejscach jest tak, że tak lud Boży idzie, a obok tyle takich ludzi, co mają zupełnie świecki sposób myślenia, zupełnie serca niepodporządkowane Duchowi Świętemu, nienapełnieni Duchem Świętym, myślący bezbożnie wręcz, często też i żyjący czasem bezbożnie, ale pośród ludu Bożego. I dlatego lud Boży kluczy, łazi po pustyni, nie może pójść. Dlatego w ludzie Bożym tyle nieporozumień, tyle kłótni, tyle rozbieżnych zdań, tyle rozdźwięku, tyle potem rozejść, rozłamów między ludem Bożym, bo popełniają ten błąd, że dopuszczają do towarzystwa świętych towarzystwo ludzi bezbożnych, ludzi niewierzących. Tak było od samego zarania Kościoła. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, mówi, dla zawstydzenia waszego to pisze, że niektórzy z was Boga nie znają. Byli w zborze, a Boga nie znali. Pozwólcie, że zakończymy biblijnym obrazem jeszcze innej ewakuacji. Mianowicie ewakuacji Lota i jego bliskich z Sodomy. Historia jest znana, dlatego nie będę tutaj już zajmował waszego czasu, a jedynie spójrzmy, co Słowo Boże mówi, jak ta historia w tej końcowej części przebiegła. A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc, wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Ewakuacja, szybko, wszystko zabieraj, wszystkich zabieraj. Lecz gdy się ociągał, on też się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden, ratuj się, bo chodzi o życie twoje, nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu, uchodź w góry, abyś nie zginął. Jasno przedstawiona droga, sposób. Pełna mobilizacja w tej ewakuacji. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. I Pan Jezus powiedział, wspomnijcie żonę Lota. Ewangelii Łukasza 17:32. Wspomnijcie żonę Lota, więc to niniejszym czynimy. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dzisiaj także mamy w naszych rodzinach takie żony Lota. Dzisiaj mamy też takie osoby, które ruszyły, dały się nawet wyprowadzić za rękę, ale obracają się za siebie, ale się zatrzymują. I oczywiście nie zawsze mamy wpływ na to, jak zachowają się nasi najbliżsi, nasi domownicy, członkowie naszych rodzin, ale możemy i mamy na to wpływ, żeby podjąć decyzję, osobistą decyzję, że będę robić wszystko, aby uratować każdego, kto jest w moim zasięgu, że zrobię wszystko, aby doprowadzić ich do poznania Jezusa Chrystusa, do osobistej wiary, do zbawiennej wiary w Jezusa Chrystusa. I stąd mój apel dzisiaj, postanówmy, że zabieramy wszystkich. Postanówmy sobie przed Bogiem, że nie odpuszczę, że będę robić wszystko, aby każdy z moich krewnych, z moich domowników, z moich dzieci, z moich rodziców, każdy z mojego otoczenia, z moich współpracowników usłyszał, że może się uratować, że jest droga ratunku, że tą drogą ratunku jest Jezus Chrystus, że trzeba w Niego uwierzyć, że jeżeli nie uwierzy, nie zostanie zbawiony. Trzeba, żebyśmy to zrobili. Wróćmy sobie jeszcze myślami do tego obrazu ewakuacji z Afganistanu. Ewakuacja była potrzebna, bo kraj opanowali talibowie, spaczeni na umyśle ludzie, szaleni ludzie, skrajni ludzie. I trzeba było uciekać, normalni ludzie musieli i chcieli uciekać z Afganistanu. Z miłości do naszych bliskich, z miłości do naszych znajomych podejmijmy być może ostatnie już działanie, bo nie wiemy, kiedy Pan Jezus przyjdzie. I nie wiemy, jak szybko skończą się nasze możliwości oddziaływania, żeby uratować tych ludzi. Postanówmy sobie, że zrobimy wszystko, aby ich zachęcić do ratowania się z tego pokolenia przewrotnego, tego wypaczonego pokolenia. Tak jak to Piotr w Dzień Zielonych Świąt wołał do ludzi, ratujcie się z tego pokolenia wypaczonego. Chciałbym was zachęcić, bracia i siostry, żebyśmy naszym bliskim, naszym znajomym zaczęli śpiewać wszyscy ten hymn, śpiewać naszym życiem, naszą postawą, ten stary hymn chrześcijański. Do cudnej pielgrzymuję chwały. Oczy chcesz z nami iść? Gdzie wieczne pienia będą brzmiały? Oczy chcesz z nami iść? Zbawionych tylu już naprzedzie w baranka wąski weszło ślad i Ciebie chętnie On powiedzie, oczy chcesz z nami iść? I możemy śpiewać im dalej tę pieśń, gdzieś tam przy stole, gdzieś tam w samochodzie, w różnych okolicznościach. Baranka ujrzeć wierni śpieszą. Oczy chcesz z nami iść? Czyż wolisz umrzeć z grzesznych rzeszą? Oczy chcesz z nami iść? Idziemy do przecudnej włości, gdzie nie ma miejsca grzech ni złość. I Ty masz miejsce w tej radości. Oczy chcesz z nami iść? Nie przykra jest do stron tych droga. Oczy chcesz z nami iść? Więc porzuć grzech. I wróć do Boga, jeśli chcesz z nami iść. Zwie Ciebie Zbawca umęczony, pójdź do mnie, dam Ci pokój swój. Przeze mnie grzech już zwyciężony, oczy chcesz za Nim iść? I może nam się zdarzy już jeszcze w tym tygodniu, że ktoś nam odśpiewa. Ja czuję, że iść z wami muszę. O, ja chcę z wami iść. Do Zbawcy nieść splamioną duszę. O, ja chcę z wami iść. Z marnością swoją odstąp, świecie, już twoją służbę rzucam dziś. Mnie Jezus krwią swą kupił przecie. O, ja chcę z wami iść. Życzę wam tego. Że jeżeli będziemy śpiewać naszym bliskim, naszym znajomym tę pieśń, jeżeli postanowimy w swoim sercu, że zabieramy każdego, że robimy wszystko, żeby ich zabrać, życzę wam, sobie, żebyśmy słyszeli tę ostatnią zwrotkę. Powstańmy do modlitwy.